Radio Kraków.
No, słuchajcie, to jest mój pierwszy raz w Meleksie. Lubię pierwsze razy. Co wy ostatnio robiliście w swoim życiu pierwszy raz?
Ja też jadę pierwszy raz Meleksem.
Okej, okay, to mamy wspólny pierwszy
mamy
raz.
Wspólny pierwszy raz.
Zajebiście.
Ja pierwszy raz w sumie bawiłem się urządzeniem SP404 Rolanda.
Kiedy?
No, wczoraj.
A ja wiem jeszcze co pierwszy raz. Jeszcze pierwszy raz dzisiaj gramy koncert pierwszy zespołu Lumbago.
A, no właśnie, no, właśnie to jest pierwszy raz.
Okay. To jest też nasz wspólny pierwszy raz z wujasem.
Dokładnie.
Dobra, to słuchajcie, bo my wiemy wszystko, a słuchacze nie wiedzą niczego, więc wiem, że to jest banalne i takie trzeba o to zapytać, ale musicie się nam widzom trochę powiedzieć o tym, co było przed Lumbago, czy istniał świat przed Lumbago i co się działo przed tym Lumbago. Ja oczywiście wiem, że to jest wasz oddzielny 2000 miliard 71 projekt, więc to jest taki moment, żeby te wszystkie lata zebrać przez chwilę i opowiedzieć to widzom.
Jeśli chodzi o mnie, to ta moja przygoda muzyczna zaczęła się w wieku 18 lat.
To mówi wuja, bo widzowie tak, tego tak, nie, tak. Słuchacze tego nie wiedzą.
Tak, moja przygoda tak zaczęła się w ogóle od muzyki metalowej. Grałem w różnych projektach, które miały swoją siedzibę w Poznaniu. Na samym początku to jeszcze w Mosinie, w moim rodzinnym mieście. Tam otworzyłem dwa zespoły z moim bratem, którego oczywiście tutaj pozdrawiam. No i tak to się zaczęło. Potem jakaś taka przygoda z różnymi innymi muzykami, konfrontacje muzyczne, ale to naprawdę dużo, dużo tego było, ale takie zespoły, w których jakby no też obecnie, nie wiem, uczestniczę, to przede wszystkim no Lumbago, ale no tutaj EAPS się oczywiście pojawił, zespół Błoto, Siema Ziemia, też oczywiście pozdrawiam chłopaków.
Dobra, twoja biografia jest krótsza, co?
No może trochę krótsza, bo...
Ale możesz dłużej mówić za to.
Zobaczymy, jak wyjdzie, ale no ja zacząłem jakoś w wieku 7 lat, do szkoły muzycznej poszedłem i grałem tam na akordeonie guzikowym. Ale potem tata kupił mi perkusję w wakacje i pamiętam, że tak mi się spodobało, że już mi się nie chciało wtedy grać na tym akordeonie, więc po prostu też w sumie zaczynałem od jakichś mocniejszych klimatów typu no właśnie metal, jakiś math rock i rzeczy tego typu. I no wiadomo, głównie na początku jakby sidemańsko. Też zresztą w ogóle dużo czasu spędziłem tutaj w Krakowie, bo w sumie zaczynałem w takim krakowskim środowisku jazzowym. I taki pierwszy zespół to był Alan Wykpisz Project. Tak, pozdrawiam chłopaków też serdecznie.
Festiwal pozdrowień.
Tak, pozdrawiamy.
Tak jest.
I no i co? A ostatnio w sumie głównie właśnie ciśniemy z wujasem Lumbago, plus ja jeszcze solo, bo jutrze otwieram też Up to Date Festival w Białymstoku, także jak ktoś słucha z Białegostoku, to serdecznie zapraszam.
No dobra, my jesteśmy teraz w ogóle, bo tego też słuchacze nie wiedzą, ci, którzy nas widzą, bo mamy też kamerę ze sobą, to wiedzą, że siedzimy w Meleksie. Nie, było dobra, było o tym, że jesteśmy w Meleksie, ale musiałem to powiedzieć, ale właśnie mnie ten akordeon zdziwił. Aż żałuję w tym momencie, że nie zaproponowałem, żebyś wziął ze sobą akordeon. Umiałbyś dzisiaj coś nam na przykład w takim akordeoniku zapodać?
Wiesz co, pewnie bym umiał. Musiałbym się otworzyć i myślę, żeby poszło, jak już bym zaczął.
Tak przez tramwaj przejść, co nie?
Tak, wiesz, kubeczek bym sobie przykleił.
Czapeczkę masz dobrą do tego.
Czapeczkę bym mógł też, ale myślę, że kubek na taśmę to jest dobry patent na razie, niezawodny. Chociaż nigdy tego nie robiłem, może kiedyś spróbuję. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Może będzie trzeba.
Wszystko przed tobą jeszcze, Tymek. Jeszcze masz czas.
Ja chciałem zagrać w tramwaju.
Ej, ale mówiliśmy dzisiaj, zanim w ogóle włączyły się kamery, włączyło się takie, mieliśmy propozycje, gdzie można zagrać. I ten tramwaj nie padł, a myślę, że ten koncert w tramwaju to jest jakiś fantastyczny pomysł, co nie?
No to byłby dobry pomysł, ale z tego co wiem, to w ogóle już takie inicjatywy miały miejsce i mają jakby, że tam chyba w jakimś miesiącu ciepłym, typu lipiec, sierpień, nie wiem, czy to właśnie w Katowicach jest jakiś tam jazzowy tramwaj. W ogóle wszystkie tramwaje w Trójmieście mają napisane jazz albo swing.
No można też dobrać, wiecie, długość...
To jest też ciekawe, jest festiwal Warsaw Summer Jazz Festival. Też mi się udało w ogóle zagrać na takim brytyjskim autobusie na samej górze. I też była właśnie taka podróż, gdzie jechał autobus, który oczywiście miał swoje nagłośnienie i band akurat Siema Ziemia wtedy graliśmy. No i to też była niezła przygoda.
Ale jak to się dzieje, że to nie spada, jakby nie trzęsie się?
W sensie... Ogólnie akcja była taka, że jak było jakieś drzewo, to musieliśmy się schylać i kierowca nam o tym mówił.
A to jest zajebiste na rytm taki, że wiecie, tak, że tak, tak, co tak, jakiś
tak,
czas.
Tak, kto widział drzewo, to po prostu mówił, uwaga, drzewo i głowy w dół.
A jak to się stało, że razem, że to lumbago powstało?
W sumie tak naprawdę też jakiś czas temu zastanawialiśmy się i w sumie poznaliśmy się chyba pierwszy raz.
A propos pierwszych razów.
Pierwsze spotkanie to chyba było w klubie Jasmine.
Też mi się tak wydaje. Tak, potwierdzam.
Tak, no i wtedy jakoś tak, w sensie już się jakoś znaliśmy chyba bardziej z internetu, gdzieś tam z jakiś klasycznie, jak to bywa w dzisiejszym nowoczesnym świecie. Mieliśmy okazję mieć telefon, mamy telefon i internet, więc gdzieś tam wiadomo.
Obydwoje słuchamy muzyki,
tak,
więc
obserwujemy muzyków też.
Tak.
I udało się nam spotkać. No i potem chyba takie pierwsza muzyczna konfrontacja była w klubie Spatif, też w Warszawie, no i graliśmy na dżemie i tak stwierdziliśmy, że w sumie fajnie by było coś spróbować nagrać, zrobić i no i zrobiliśmy to.
No mamy ze sobą też tam gdzieś z tyłu jest winyl. Ja ostatnio przeczytałem takie zdanie, że to, czego nie ma na winylu, nie istnieje. No ale dobra, od wspólnego jamu do winyla, nie wiem, jak być może się mylę, ale wydaje mi się, że jest dosyć długa droga. Więc jak to się stało, że ten winyl się pojawił?
To w ogóle było długi proces tak naprawdę, bo nagraliśmy tą płytę już 2 lata temu w sierpniu. U mnie w domu moim rodzinnym w Świętokłowicach, bo mój tata tam ma studio. Więc po prostu jakby spotkaliśmy się na 2 dni. Ja też byłem świeżo po maturach wtedy i razem...
Jak
się...
poszło?
No zdałem.
A, tak.
Ale planowaliśmy właśnie z dziewczyną wtedy wyjazd do Holandii. No i jakby była taka spinka, żeby jeszcze zanim pojadę, żeby coś nagrać. Więc nagraliśmy. I w sumie tak naprawdę już w tym składzie jest jeden utwór, który się ukazał wcześniej na innym winylu, też tej samej wytwórni. Pozdrawiamy Grocha z You Know Me Records. I tam jest taki utwór, który się nazywa Truffles Attack. I to jest właśnie z tej sesji nagraniowej, tylko po prostu to są takie zaczątki lumbago, bo jakby tam akurat ja wszystko wyprodukowałem sam, wypuściłem to jako ja, ale jakoś też to tak dało mi takiego kopa, że w ogóle musimy zrobić tą płytę, więc po roku mieszkania tam postanowiłem jednak przeprowadzić się z powrotem do Polski, do Warszawy i w sumie długo już tam mieszkałem, więc też długo nam to zajęło, jak na to, że mieszkaliśmy blisko siebie, żeby się spotkać na 3 dni i po prostu i skończyć całą płytę. Jakby wyprodukować, zrobić miks i tak dalej, też no właśnie Grochu w sumie bardzo nam pomógł, że udało się to tak szybko na tym winylu wydać, bo zazwyczaj to trwa trochę dłużej. No ale jakby wiesz, taki w sumie rok czekania,
dokładnie,
trochę jakiegoś zbierania w ogóle informacji zewsząd.
O, wiadomość. Telefon, no. I... Tak coś ważnego to...
Nie, chyba nie. Nie wiem. Zaraz zobaczę. Ale właśnie po tych 2 latach udało się to wydać w końcu. Potrzebowaliśmy 3 dni.
Aha. No właśnie minęliśmy taki napis gospel na skałce, plakat a propos. Powiedzcie mi, ja słuchałem sobie tego ostatnio, tego waszego albumu i tam się pojawia bardzo dużo gatunków i tam się jakby, to słowo jazz dzisiaj padło tutaj wiele razy, ale gdybyśmy powiedzieli o tym, że to jest jazz, to byśmy byli niesprawiedliwi wobec wielu innych rzeczy, które się tam pojawiają. Co, nie?
Ja dzisiaj w ogóle jadąc samochodem tutaj do Krakowa wymyśliłem gatunek muzyczny, random music, czyli tak naprawdę słuchacz nigdy nie wie, czego się spodziewać. No i w sumie w zasadzie my jako muzycy, no nie wiem, nawet określenie, nie wiem, muzyków, Nie wiem, też jakoś nie lubię tego słowa. Wydaje mi się, że bardzo nam gdzieś tam zależy w pewien sposób, żeby nasze brzmienie, muzyka, jakiś tam język, nie wiem, wykonawczy był mega, no taki otwarty też i nie mający granic, czyli nigdy, w sensie, nie wiem, Tymek pewnie tak samo jak i ja.
No właśnie, że to tak naprawdę nie jest jazz w ogóle,
dokładnie,
nie?
Aha,
raczej bym nie postrzegał tego. Ja wiem, że ta nazwa labelu tutaj U-Jazz mi może być myląca, ale to w sumie nie jest w ogóle.
To słowo padło tutaj parę razy, więc ja dlatego też chciałem to wyjaśnić, no tak, żeby ktoś się nie spodziewał.
W kontekście tramwaju w Trójmieście.
Tak, no.
Prawda też jest taka, że sam koncept może naszej muzyki jest taki, że tak naprawdę no, nie mamy tutaj ograniczeń, że w momencie, kiedy nagrywamy, czy pracujemy, czy gramy koncerty, w sumie no, gramy dzisiaj pierwszy koncert w Pulse Boutique, także też oczywiście wielkie pozdro i dzięki wielkie, że możemy tutaj w ogóle premierę zagrać, ale prawda też jest taka, że no, robiąc próby zauważyliśmy, że to jest tak zwana też dekonstrukcja tego, co zrobiliśmy też, że są pewne motywy oczywiście, żeby słuchacz byłby w stanie poznać poszczególne kompozycje, utwory, które zostały wyimprowizowane w 100%, żeby słuchacz był w stanie jakby odnaleźć te nasze kompozycje, więc z pewnego takiego rodzaju, wydaje mi się, taki rebus. Aha. Trochę dla słuchacza, nie? Że który numer tak naprawdę panowie grają, więc tu jest w sumie taka fajna trochę też zabawa i też staramy się, no naprawdę stawiamy tutaj jakby taką, nie wiem, gwarancję na to, że naprawdę każdy koncert będzie inny. Dużo muzyków też opowiada o swojej muzyce, że w świecie około jazzowym, że każdy koncert jest inny. Ja się do końca tak nie wiem, nieraz nie zgadzam, bo jednak no, nieraz jak idę na jednego artystę parę razy, to wiem, że te pewne kompozycje są gdzieś tam w pewien sposób zamknięte. Tutaj jednak jest w 100% jakaś tam wolność wykonawcza i no i też pewnego rodzaju wydaje mi się, że mamy przewagę nad innymi tutaj, że jednak każdy słuchacz, który przyjdzie, na pewno będzie na innym, w sensie w innym świecie totalnie i każdy nasz koncert naprawdę dajemy tą pieczątkę lumbago, że jest inaczej.
Tak, jeszcze może tak dodam tylko, że właśnie to się tak wywodzi też od samego sposobu w ogóle tworzenia, bo tak jak płyta powstawała, to było to robione w taki sposób, że właśnie najpierw spotkaliśmy się w tym studio i nagraliśmy tam z parę godzin materiału. No i płyta, jak widać, nie ma parę godzin, tylko ma 37 minut, z czego w sumie jeden utwór ma 18 minut. I po prostu jakby...
Shit.
Tak. I po prostu wygląda to w taki sposób, że improwizujemy coś, jakby i tak już z jakąś myślą kompozycyjną, o której nie rozmawiamy, ale po prostu myślimy z WS-em w ogóle na tyle podobnie, że w sumie nie musimy rozmawiać o żadnych rzeczach.
Tak, to jest w ogóle ciekawe, że my praktycznie podczas, nie wiem, pracy, grania, my w ogóle ze sobą nie rozmawiamy. To jest w ogóle dosyć ciekawe, że my po prostu nie musimy rozmawiać o tym. Tak. Po prostu...
Ja znam parę takich zespołów, które ze sobą nie rozmawia. Co?
Ale to... znaczy to nie... Ale oczywiście...
To w dobrym znaczeniu.
No, oczywiście. Aha. W dobrym znaczeniu. Tak.
No i właśnie, tylko dokończę, że jakby po wyimprowizowaniu tych paru godzin materiału, po prostu, wiesz, wybieramy z tego jakieś momenty, które były lepsze albo właśnie gorsze nawet czasem, specjalnie, bo też fajnie. I składamy z tego...
The worst of.
Tak, the worst of lumbago.
The worst of lumbago, to jest super.
I właśnie składamy po prostu z tego jakby utwory takie, których w sumie potem musimy się nauczyć, nie? Bo aha, jakby też inny to jest proces w ogóle, produkcja muzyki i improwizacja to trochę takie dwa inne światy. No ale jakby tym korzeniem tego bandu jest to, że mamy chyba właśnie z WS-em to takie połączenie w tej improwizacji, że po prostu same te utwory się tworzą, że wiesz, to nie brzmi jakby ktoś po prostu sobie tam napierdalał, tak mi się wydaje przynajmniej, tylko jakby od razu grasz tak piosenkowo, wiesz, że też nie takim tradycyjnym podejściem jakby, że tutaj jakiś temacik, potem solóweczka, tylko bardziej jakieś takie właśnie kompozycyjne podejście w ogóle aleatorystyczne trochę że jest w tym taki chaos, ale jest to uporządkowane, jest taki minimal, po prostu praca motywiczna i raczej tak na tym się skupiamy. Myślę, że też to na płycie słychać doskonale.
A ile wy dzisiaj wiecie, to znaczy ile wy dzisiaj wiecie, jak ten koncert będzie wyglądał, a na ile on jest dla was też dzisiaj takim niespodziewanym wydarzeniem?
Prawda jest taka, że oczywiście pojawią się kompozycje i utwory, które są na płycie, bo oczywiście nie możemy pominąć tego faktu, że gramy dzisiaj pierwszy koncert, więc nie chcemy z jednej strony słuchacza tutaj wywalić z buta, nie? Bo oczywiście to są dosłownie tak naprawdę śladowe jakieś takie punkty odniesienia, które nawołują gdzieś do tej płyty, nie? Że no w pewien sposób no chcemy gdzieś oddawać jakby klimat tego albumu, ale no pojawi się oczywiście Marek Pospieszalski też na koncercie, który, że tak powiem, nagrał nam saksofon i tu też oczywiście ogromne pozdrowienia. Więc zobaczymy, co się będzie działo. Tak naprawdę coś tam wiemy, czegoś tam nie wiemy, ale chyba ta niewiedza jest akurat na naszą korzyść. Aha. Tak. W sensie ja do tego podchodzę, że pewne sytuacje, które wychodzą tu i teraz, są od nas niezależne i to jest piękne w muzyce i to jest gdzieś tam jakby... To jest ten nasz mód, który chcemy ludziom dawać, żeby jednak ludzie byli świadkami tego, co się dzieje tu i teraz.
To znaczy, jakby kumam, że to jest jakby niepowtarzalna totalnie rzecz, a wy czujecie, że, jakby, że Lumbago jest jakimś niepowtarzalną rzeczą w ogóle spośród tych wszystkich projektów, o których sobie mówiliśmy na początku?
To jest mocne pytanie w ogóle, ale myślę, że jakby w ogóle, żeby robić coś, trzeba być tak, trzeba myśleć w taki sposób trochę, nie? Że jakby wszyscy muszą wierzyć w to, więc jeśli też w ogóle nie ma się jakby innego podejścia do tego, co się robi, że jest się tak w 100% pewnym tego, no to wtedy myślę, że może to nie wypalić, więc odpowiedź może brzmieć, że tak. Myślę, że tak jest. Wiesz, jeszcze w ogóle właśnie sam fakt, że płyta była nagrana 2 lata temu, już jakbyśmy to mieli zrobić teraz, to prawdopodobnie byłoby to zupełnie co innego też, bo inna by była inspiracja, bo inaczej by było wszystko zagrane, a jednak to jest gdzieś tam najważniejsze tak naprawdę, nie? Bo my jesteśmy właśnie nastawieni na to, żeby grać na żywo. I też myślę, że jakby z każdym koncertem, jakby z każdym wykonanym utworem, bo robiliśmy też wczoraj próbę, to zawsze wchodzą jakieś nowe pomysły i myślę, że jakby będziemy potem tak w czasie odchodzić coraz bardziej gdzieś od tych takich, wiesz, początkowych form. No i też sam w ogóle jestem ciekaw, co przyniosą następne płyty, nie? Ale myślę, że wyróżnia się to w ogóle jakby soundowo i koncepcyjnie i nawet wizualnie, bo to też jest jednak ważna kwestia tego projektu. Aha.
No, prawda jest taka, że no, chcemy w pewien sposób też, nie wiem, ludzi...
poza muzę tylko trochę, nie?
Tak,
żeby to był po prostu cały taki performance, jakieś takie przeżycie, że wszystko jakoś tak pochłania ciebie, jak jesteś tam, nie?
No i właśnie prawda jest taka, że chcemy, żeby to gdzieś tam w pewien sposób pochłaniało ludzi, gdzieś zainteresowało ludzi na przykład też modą w pewien sposób, że właśnie to jest takie fajne trochę połączenie, że no gramy, no nie da się ukryć, odjechaną muzę, ale prawda też jest taka, że nasze te ubrania, stylizacje, tutaj też pozdrowienia do ROD i BZR. Tutaj naprawdę mamy jakby super osobę, która pomaga nam też jakby w stylizacjach. Każdy koncert, który będzie organizowany, tutaj też się stawiamy na to, żeby no też wizualny aspekt był no gdzieś zawarty, nie? No bo duża część muzyków, no nie wiem, no w popie gdzieś to tam widzę, że ludzie faktycznie starają się o jakiś tam wizual, że ubierają się, czy mają jakiś wspólny kolor, czy jakiś taki koncept tego jest, tak, ale...
W takiej elektronice też tak, to już tak, mocno
tak
działa.
Znaczy to super, ja uważam, że no, ja nie jestem osobiście jak fanem gdzieś tam jakichś popowych rzeczy, mimo że miałem okazję też współpracować z różnymi osobami, ale też no i ja starałem się mieć w pewien sposób swój styl. I tutaj tak samo mega zaprzyjaźniliśmy się z Arem i ta nasza stylowa mega nam współgra. No i oczywiście też tu odwołujemy się do fajnych czasów też 90-tych, 2000, gdzie ta moda hip-hopowa, skate'owa i rap świat był naprawdę kiedyś bardzo popularny. No i chcemy gdzieś to tam w pewien sposób ludziom przypominać też, skąd się ta, jakby chcemy połączyć tą zajawkę z muzyką też, że pokazywać ludziom, że warto to robić i chcemy się też jakby wyróżniać jakby na scenie ogółem improwizacyjnej, że nie trzeba mieć tych sweterków brudnych spodni i białych garniturów, w sensie czarnych garniturów i białych koszul, że można nosić luźne ciuchy i gdzieś poczuć po prostu taką pełną konfigurację, ale to w sumie gdzieś w pewien sposób się łączy, bo ta muzyka jest wolna, więc...
Ten ruch korzeń jest podobny tego wszystkiego, nie? Że chodzi o jakąś taką wolność, o manifestację takiej wolności i w ogóle indywidualizmu.
No i te ciuchy też są wolne, bo są mega luźne i każdy się czuje w sumie jak u siebie.
No w wersji radio tego nie mamy szansy zobaczyć, ale
proszę
w wersji...
Proszę nam uwierzyć na słowo, tak, naprawdę ale... wyglądamy świetnie.
wyglądamy świetnie, ale słuchajcie, mamy wersję wideo, więc możemy pokazać te koszulki, które macie, bo chłopakom bardzo zależało i się zgadzam, żeby pokazać, żeby te koszulki, więc teraz jest moment dla koszulek, słuchajcie.
BZR,
Lumbago w kolaboracji z BZR, a z tyłu płytka. Piękna.
Również stylizacja ROD, BZR.
Także Lumbago, New Jasmine.
Fotki też ROD. Dokładnie.
No i oczywiście można nabyć płytki w Pulse Boutique.
No właśnie,
nie można zapomnieć.
To jest ważny wątek, żeby się dowiedzieć, jak te płyty dostać, czyli w Pulse Boutique mamy je.
Tak, oczywiście Pulse Boutique i w wyjątkowych miejscach tak naprawdę, bo to jest
w zasadzie w jednym miejscu,
bo akcja jest taka, że te płyty są mega limitowane, nie będzie do tłoczenia, więc kto będzie miał, ten będzie szczęśliwy i na pewno kiedyś na tym zarobi.
A kto nie, będzie płakał za miesiąc, tak mi się wydaje. No i w Pulse Boutique są czarne płyty, tak mi się wydaje. Tak jest? Tak jest. A na naszych koncertach...
Mamy białe
Aha. płyty.
Tak.
I one są dostępne tylko na naszych koncertach, bądź w jeszcze nieotwartej miejscówce właśnie BZR w Katowicach.
Okej, no to nie możemy się doczekać. W ogóle to było mega śmieszne, że wuja powiedziałeś o tym graniu i o tym popie. A jak wczoraj sobie tak siedziałem i słuchałem tej waszej płyty, to miałem taką myśl, żeby was zapytać o wasze guilty pleasures i takie momenty, w których słuchacie czegoś, co jest bardziej guilty niż pleasure, albo jest tak samo pleasure jak guilty. No to... Sam to wywołałeś, wiesz, bo zapomniałem o tym pytaniu, a przez to, że powiedziałeś o tym popie i o tym wszystkim, to moment shamingu, czyli guilty pleasures wasze.
Moje ostatnie guilty pleasure, taki shaming, no to myślę, że nie wiem, tak w sumie najbardziej no to chyba Kanye West z tego, co ostatnio właśnie jest takim moim guilty pleasure.
A widzieliśmy jednego dzisiaj na mieście.
Widzieliśmy jednego,
był ubrany. Był Kanye. A mój? No James Blake, to na pewno.
A, no też, ale to ja bym nie powiedział, że to jest takie... ja bym nie powiedział, że to jest shaming, że to jest guilty pleasure. To jest, to jest naprawdę...
To świetna muza, świetna postać i nie wiem, według mnie no, na całej tej scenie światowej na pewno to jest osoba o jakiejś takiej wrażliwości ponadczasowej. Jedziemy ulicą Kupa, to jest dosyć ciekawe.
Dobra, ale powiedz coś poza Jamesem Blake'em, coś wiesz.
To jest a propos Guilty Pleasure, jedziemy ulicą Kupa.
Tak. Co jeszcze?
Serio, Guilty.
Sam nie chciał nic powiedzieć, ale ciebie już...
Polska scena?
Dawaj, polska scena.
Nie wiem, nie chcę.
No powiedz.
Nie wiem.
Wstydzisz się, potem go... Jak wyłączę mikrofon, dawaj, to wszystko powiesz.
Ja?
Dawaj, pierwszy, no. Potem ja się otworzę.
Dobra. Czekajcie, muszę spojrzeć. Nie, ostatnio sobie słuchałem mojego kolegi, przyjaciela, bardzo bliskiego, Szczyla, bo z nim grałem i w sumie nigdy nie słyszałem tych utworów, jak brzmią na płycie, więc pomyślałem sobie, że posłucham i spodobało mi się, tak powiem.
No to...
Napięcie rośnie.
Napięcie rośnie, jest suspense. Ale to też nie jest takie guilty może.
No właśnie.
Kurczę, ja to właśnie cały czas myślę, bo ta ogólnie polska scena około popowa, hip-hopowa, to jest pewnego rodzaju, no to też taka magma. Ciężko to zrozumieć, ciężko to w pewien sposób jakoś tak sklasyfikować. Oczywiście jest dużo fajnych numerów, które gdzieś tam jakby wychodzą, ale przede wszystkim niestety no jest dużo rzeczy, które totalnie nie wiem po co istnieją, nie? Że no nie wiem, mam takie zdanie, że oczywiście to jest jakieś takie, no nie wiem, no nie chcę też urażać, ja też bardzo mało słucham polskiej muzyki, więc też może nie powinienem się na ten temat wypowiadać. Oczywiście też współpracuję z polskimi artystami. No, ale z jednej strony, kurczę, no jest pewnego rodzaju taki dosyć dziwny chyba czas, jeśli mi się wydaje, o polską muzykę mainstreamową, że tak naprawdę bardzo mało jest artystów, którzy są jacyś. Wszystko jest to na bazie jakichś popularnych majorsów. Ja oczywiście też współpracuję z majorsami, ale zawsze staram się jakby, nie wiem, rozmawiać z tymi osobami. Oczywiście zaproponować coś, jakieś, poszukać jakiegoś fajnego rozwiązania. Chociaż w wielu przypadkach jest to praktycznie niemożliwe. Więc ja bardzo często po prostu rezygnuję z tego, bo nie jestem w stanie tego dźwignąć też jakby psychicznie. Więc wydaje mi się, że tutaj warto by było zacząć od wytwórni tak naprawdę. I tam by trzeba było zrobić totalny porządek z INR-ami, z osobami, które jakby biorą nowe zespoły, nowe twarze. Jest naprawdę, nie wiem, znam dużo osób młodych też i nie tylko młodych, co robią wspaniałe rzeczy, nawet popowe, punkowe, rockowe, hip-hopowe rzeczy. Jest ta scena naprawdę jest piękna, tylko o tym się oczywiście nie mówi, bo, no nie wiem, osoby nie prowadzą TikToka, nie mają jakiejś tam popularności.
Duże labele są tam, gdzie jest kasa przede wszystkim.
Dokładnie, myślę, gdzie są wyświetlenia.
Największy problem jakby tego, że w ogóle jakby nie zwraca się uwagi na sztukę, tylko robi się z tego taki przemysł po prostu, nie? Więc tam, gdzie jest ta kasa, tam są też te labele, a wiadomo, że tam, gdzie jest kasa, no to musi być to jak najłatwiejsze jakby w odbiorze dla jak najszerszego też grona słuchaczy, a to nie może być jakby na za wysokim poziomie, no bo
raczej
wiadomo.
Ja mogę taką ciekawostkę powiedzieć, bo tego nikt chyba nigdy nie powiedział, że większość wytwórni działa w taki sposób, że po prostu, nie wiem, przychodzą jakieś nowe osoby, które, nie wiem, reprezentują swoją płytę. No i pierwsze pytanie, ile masz na TikToku wyświetleń? No i na przykład wiele razy dużo osób też do mnie przychodzi, jakichś takich młodych, którzy chcą się w jakiś pewien sposób poradzić, jak to zrobić, co zrobić, żeby, nie wiem, wypłynąć, nie wiem, że ta muzyka stawała się coraz lepsza, żeby, nie wiem, ludzie poznawali ich muzykę po prostu jako coś jakiegoś takiego odjechanego. To pierwsze pytanie, które ludzie po prostu otrzymują, wytwórni, ile osoba ma wyświetleń na TikToku. No to jest jakaś, no nie wiem, no według mnie totalna paranoja i zamiast naprawdę posłuchać i no nie wiem, zobaczyć
uwierzyć,
jakiś
nie?
potencjał też, nie wiem, w młodych osobach, nie wiem, starszych też jakby tutaj nie dyskryminuje. Oczywiście wiek, bo tu się liczy zdecydowanie muzyka, teksty. O, teksty na przykład też bardzo często w polskiej muzyce są pomijane, jaką muzyka niesie wartość, tak? Bardzo się cieszę, że w ogóle taka płyta, która wyszła, Łona Konieczny Krupa, też oczywiście chłopaki tutaj z Siema Ziemi.
Kasper też u nas gra na płycie, także Kasper, pozdrawiamy serdecznie Kaspra Krupę.
Zrobili naprawdę bardzo fajną płytę, wydaną w Def Jamie i wydaje mi się, że to jest taki, mam nadzieję, To jest moje marzenie, że w końcu, nie wiem, jest zespół, gdzie ma naprawdę fajną muzykę, ciekawą, grają super koncerty, są fajne teksty, nie jest to w pewnego rodzaju gdzieś też napompowane pieniędzmi, czyli nie ma tutaj jakichś neonów złotych i tak dalej, złotych zębów pożyczonych albo ciuchów wynajętych.
Złote zęby i pożyczone hajsy. Ale pasowałby ci takie czapki, co nie?
Zrobimy je, pożyczymy. Pożyczymy.
Od czyjego się zgryzu innego, bo na nasze nas nie stać. Jeszcze nie ten poziom, nie?
Tak, ale w każdym razie na przykład to jest taka bardzo fajna płyta, uważam, oczywiście no, znam chłopaków i to nie mówię jakby tutaj, że ich znam, ale to jest naprawdę fajna rzecz i mam nadzieję, że te wytwórnie zaczną też widzieć, że jest potencjał też jakby w super muzyce, z fajnymi tekstami. Ona pisze jakby piękne rzeczy i to daje też jakiegoś pewnego rodzaju, albo nawet Kasia Linz też uważam, że robi fajną muzykę rockową, też z fajnymi tekstami, jest
no,
pewnego...
Dymek nawet też ma super teksty, tak, właśnie super. W stylu.
No więc...
Ja myślę, że Tymek...
Że są takie, są takie perełki wśród nas, wiem, że nie zarabiają tyle, co, nie wiem, Kizo, ale mam nadzieję i trzymam kciuki za nich wszystkich tutaj, za osoby, które wymieniam, żeby zarabiały właśnie jeszcze więcej niż Kizo.
Okej, okay, a my się tak trochę podkręcamy i gadamy o tym debiucie, że to jest pierwszy raz w tym Pols Boutique, ale powiedzcie mi, czy to jest tak, że jest Pols Boutique i koniec, czy są jakieś szanse dla osób, które w tym momencie są w Szczecinie i nie mają szansy dojechać na 20 do Pols Boutique i teraz płaczą i nie wiedzą?
Oczywiście, że są szanse. Na razie, nawet jeśli nie są ogłoszone, to są prowadzone rozmowy na ten temat.
Negocjacje.
Wiesz, negocjujemy po prostu z ludźmi teraz, więc myślę, że nikt nie będzie poszkodowany. Czasem będzie pewnie, będą większe te odstępy czasu pomiędzy koncertami, czasem może mniejsze, ale...
I kiedyś płyty się skończą.
Kiedyś płyty się skończą, także no
znaczy,
tutaj...
No, prawda też jest taka, że no jakby chcemy pewnego rodzaju, bo też oczywiście na to patrzymy, to nie jest tak, że... to naprawdę muszą być fajne miejsca. O, tak, fajne to... miejsca. Na tym bardzo nam zależy, bo gdzie są fajne miejsca, są fajni ludzie, którzy są otwarci i z jednej strony no, cały ten performance, który jakby mamy przygotowany, on też pewnego rodzaju, no też wizualnie to wygląda, my naprawdę no, gramy na paru instrumentach naraz, więc to też jak ktoś tego posłucha, zamknie oczy, to ma wrażenie, jakby grało co najmniej z 5 osób.
Jakby ktoś zobaczył auto nasze zapakowane, to miałby też wrażenie, aha, że gra 5 albo 6 osób. Dzisiaj właśnie sobie to uświadomiliśmy.
No,
ile tam
noszenia,
jest tego sprzętu.
Noszenia,
wczoraj podczas rozkładania. Jak trzeba było się uczyć nowego sprzętu i cały czas coś nie działało. Także mamy nadzieję, że dzisiaj przynajmniej zadziała.
To będzie zresztą tak działało, jakoś dobrze słyszałem, że będziecie na środku, a publiczność dookoła was, jak to będzie
taki
działało?
Taki jest plan, pierwszy raz zrobić coś takiego.
Pols Boutique.
Dokładnie.
Aha.
Robimy po prostu...
Ringa.
Pogo, ringa. Będzie gruba czopka. Wszyscy będą skakać, myślę, że będzie... Tak, robimy moshpit w Pols Boutique dzisiaj. Także proszę lepiej wziąć jakąś zbroję ze sobą, bo... Polecimy grubo, myślę.
No, minus jest taki, ja mówię słuchaczom, że jak to poleci w radiu, to chyba będzie już po koncercie, więc dlatego też spytałem o to, żebyście powiedzieli, jak was łapać i jak was znaleźć. I
no
jak...
najlepiej łapać nas na Instagramie.
Tak. To właśnie miałem zapytać, ile macie tych followersów na TikToku. No, czy możecie płytę wygrać?
Tylko 300 na Instagramie, ale cały czas rośnie.
Cały czas rośnie w siłę.
Tak. Bo wiesz, to jest underground. To jest underground, dlatego mamy 300. No poza tym wiadomo, że to...
Macie chyba 301, bo ja dzisiaj zacząłem obserwować.
O.
To wam doszło jedno.
Mogę nawet sprawdzić w tym
momencie. Albo, a nie, myślę, że sprawdzasz, czy ja polubiłem, co nie?
Stary, wpiszemy cię na listę.
314, widzicie?
No.
Tendencja wzrostowa.
Widzicie, czyli działa. No dobra, czyli tam mamy szukać wieści i szukać tego,
tak,
gdzie będziecie grać.
Mamy też Facebooka, ale Facebook jest trochę, no wiadomo.
Wiadomo, no jak jest Facebook, nie musimy tego mówić. To jest Guilty Pleasure właśnie, z cyklu. Co ostatnio Guilty Pleasure zrobiliśmy, wszedłem na Facebooka, co nie?
Facebook to jest jak planeta Nibiru, niby jest, a niby nie ma.
No tak. No dobra, to słuchajcie, wszystko co chciałem wiedzieć chyba wiem. Widzimy się my o 20. Ja będę musiał w radiu potwierdzić, że tak było, jak powiedzieliście. A potem sprawdzę kilka razy z rzędu, pójdę na was, żeby zobaczyć, czy nie oszukujecie i przypadkiem nie gracie cały czas tak samo.
Będzie można pewnie zobaczyć na relacjach.
Będzie szarasz.
Na Instagramie.
Wasz
także.
Instagram relacje.
No,
tam... Bo my budujemy relacje, wiesz o co chodzi.
Wszystkie te 300 osób? wszystkie...
Tak, tak.
Wszystkie te 300 osób będą miały szansę to sprawdzić, chyba że zrobicie coś w tej sprawie i będzie tego więcej. No ja wam mega dziękuję za tę wspólną przejażdżkę po Krakowie. My wcześniej się dogadaliśmy, że mamy wspólną pasję, jeśli chodzi o żarcie, więc za chwilę będziemy może sobie jeszcze robić jakieś polecajki jedzeniowe. Ja chłopaków puszczam, żeby poszli i próbowali, żeby tam nie było.
W końcu trzeba spróbować czegoś nowego.
Dokładnie.
Tak jak Meleksa dzisiaj pierwszy raz.
Dokładnie. No, dokładnie. To jeden pierwszy raz za nami. Mega wam dziękuję za tę rozmowę i co? Do zobaczenia na koncercie.
Do dzięki. Zobaczenia. Dzięki piękne. Było super w tym Meleksie, naprawdę.
Super. No, ciasno podoba tylko. Ale przyjemnie.
Ciasno, ale super. Ja mam tak do zobaczenia na listach przebojów.
O nie, to był guilty pleasure.
Lumbago przed Bambi.
Do zrobienia.
Dzięki.
Więcej podcastów i muzyki znajdziesz na off.radiokraków.pl.